Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Więcej o projekcie i o mnie przeczytacie na radionaukowe.pl. A jeśli spodobał wam się ten podcast, to możecie mnie wesprzeć w serwisie Patronite. patronite.pl/radionaukowe. Wszystkim dobrodziejom i dobrodziejkom bardzo dziękuję. O atomach uczymy się już w szkole podstawowej. Ich istnienie to dziś wiedza oczywista. Dziś wiemy też, że wcale nie są podstawowym budulcem materii, jak to sobie przed laty wyobrażano. Jak przez stulecia wyglądały dyskusje, kontrowersje i spory wokół atomów? Jak udowodniono ich istnienie? I jak to jest, że one są, choć są głównie pustką? Radio Naukowe, odcinek 28. Zaczynamy.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Za chwilę usłyszycie znanego wam już, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki Radia Naukowego, badacza. To astrofizyk, który opowiadał w podcaście o tym, skąd wiemy, że coś jest czarną dziurą. Dziś schodzimy z przestrzeni kosmicznej do skali mikro. O historii odkrywania atomów rozmawiamy też z profesorem w naszej wspólnej książce Kłopoty z Eureką, o co kłócą się fizycy. Serdecznie polecam tę lekturę, ale najpierw rzecz jasna, podcast.
Trochę historii.
Profesor Jean-Pierre Lasota, astrofizyk, Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Astrofizyki w Paryżu. Dzień dobry, Jean-Pierre.
Dzień dobry.
Powiedz, na ile nasza obecna wiedza o atomach ma wspólnego z wyobrażeniem atomów przez starożytnych? Czy tacy starożytni byliby zdziwieni naszymi współczesnymi modelami atomów?
Wiesz, ja nie śmiem się wypowiadać w imieniu starożytnych, czy to Greków, czy Rzymian, nie mówiąc o innych Asyryjczykach, czy tego. Nie mam pojęcia, czy byliby zdziwieni i czy w ogóle myśleli o atomach w taki sam sposób, jaki myślimy teraz. Ja mówię oczywiście o fizykach, bo jeśli chodzi o normalnego człowieka, że tak powiem, obywatela jakiegoś państwa, miasta i tak dalej, to on pewnie i tak ma wyobrażenie o atomach inne niż starożytni, bo pewnie gdyby zapytać przechodnia w Atenach czy w jakimś innym miejscu, nie wiem, w Aleksandrii bardzo uczonej, zapytać, czy wie, co są atomy, to myślę, żeby nie miał pojęcia, bo to było bardzo rzadkie i chyba tylko kilku filozofów tym się zajmowało, a w ogóle no, było odrzucone, bo to było abstrakcyjne. To było coś tak, czy jak się stara się dojść do najdrobniejszych części materii, nie wiem, czy używano takiego słowa, to czy można tak dojść do jakiegoś miejsca, kiedy będą takie kulki, bo tak sobie to wyobrażano, czy nie. Ale gdyby teraz zapytać przechodnia w Warszawie, w Paryżu czy w Londynie o atomy, to też jego pojęcie byłoby właśnie dziwne. Każdy pewnie słyszał o bombie atomowej, i która właśnie nie jest żadną bombą atomową, tylko jest bombą jądrową. To, co nazywamy atomami, nie ma nic naprawdę wspólnego z tym, o czym myśleli starożytni, kiedy o tym myśleli, dlatego że oni myśleli o atomach jako elementarnych budulcach świata. A atomy, to co nazywamy atomami, to są bardzo skomplikowane twory. To, co starożytni uważali za atomy, to my teraz nazywamy cząstkami elementarnymi. Także w tym sensie to się bardzo zmieniło i w ogóle nawet trudno porównywać, bo nazwano atomy chyba... Te atomy, które dzisiaj nazywamy ciągle atomami, czyli jądro atomowe otoczone chmurą elektronów, to jest pojęcie z początków XX wieku dopiero. To nie jest coś, o czym myśleli starożytni. Oni może byli zdziwieni, że nazywamy to atomami, i słusznie.
A no właśnie, ale zagaduję cię o to głównie dlatego, żeby zwrócić uwagę na to, jak ta idea pierwszego podstawowego budulca materii jakoś tam powracała na przestrzeni wieków i ile nam zeszło, zanim wreszcie to udowodniliśmy, mówię tak my, podpinając się pod naukowców, ale nie będzie, my, ludzkość. A teraz jesteśmy na przykład w stanie robić zdjęcia nawet atomom, ale zanim do tego doszło, to się naprawdę solidnie napracowano. Pamiętam, jak opowiadałeś mi przy okazji naszej książki o rzeczy, która mnie zupełnie zaskoczyła, mianowicie, że atomy były kontrowersyjne dla Kościoła rzymskokatolickiego. Ewolucja, wiadomo, tam początki wszechświata, dobra, to można się do czegoś tutaj podpinać jako instytucja, która ma ambicje właśnie opowiadania o początkach życia, stworzenia i tak dalej. Ale atomy, co takiego atomy mogły zrobić złego Kościołowi katolickiemu?
Wiesz, akurat ja nie jestem katolikiem przede wszystkim, więc nie chcę się tutaj mieszać w sprawy doktrynalne, ale chodzi tutaj o transubstancjację, czyli
przeistoczenie
właśnie. I to jest zagadnienie, które nie jest bezpośrednio związane z atomami czy nie, ale chodzi o to, czy chleb, który staje się w tym akcie ciałem Chrystusa, dlaczego ciągle smakuje jako chleb? Na czym polega ta przemiana i to samo z winem, i które się przemienia, i na ten temat były zacięte dyskusje teologiczne i niektórzy, jak rozumiem, uważali, że to nie jest naprawdę, tylko jest symbolicznie, ale Kościół katolicki uważał, że to jest naprawdę, jak wiesz pewnie, ciało Chrystusa i krew Chrystusa. I no, jak chciano to zrozumieć w pewien sposób, można powiedzieć, fizycznie, to odpowiedź znalazł święty Tomasz z Akwinu, bazując się na filozofii Arystotelesa, który uważał, że istnieją cechy istotne i nieistotne, żeby tak powiedzieć prosto. I wobec tego te cechy nieistotne, tak jak smak czy zapach, mogą się nie zmieniać, ale te cechy istotne się zmieniają. I wobec tego to była prosta odpowiedź, którą Kościół katolicki przyjął, i to był dogmat. Jak rozumiem, czy ja już się nie orientuję, czy to, jakiego typu to był dogmat, ale został przez już nie pamiętam który, sobór przyjęty jako postawa wiary. No i teraz Galileusz się naraził bardzo tym, bo on przyjął teorię atomistyczną materii.
Ten to lubił ryzykować.
Tak, bo on to jak tacy fanatycy, którzy nie wiadomo dlaczego szukają prawdy. Chcą wiedzieć. Właśnie to był jeden, no, może to był pierwszy prawdziwy uczony w sensie nowoczesnym Galileusz. Znaczy, to nie jest żadne oryginalne stwierdzenie, on za takiego uchodzi, nie tylko z tego powodu, ale on chciał wiedzieć, no, szukał prawdy i uważał, że atomy mają tylko cechy istotne, a cechy te akcydensowe, te pozorne czy tego, to one są, wynikają tylko z oddziaływania tych atomów. To było bardzo mocne zaprzeczenie dogmatowi Kościoła. Dużo poważniejsze niż przeniesienie centrum wszechświata czy świata z Ziemi na Słońce, bo to nie było dogmatem Kościoła. Zresztą w tych czasach, bo coś się nie pamięta, ale nawet różni dostojnicy kościelni, którzy dyskutowali z Galileuszem, nie odrzucali tego jako straszliwą herezję, tylko domagali się dowodów. Są tacy historycy, jest taki jeden przynajmniej historyk włoski, który twierdzi, że tak naprawdę Galileuszowi się dostało nie tyle za system kopernikowski, kopernikański, tylko właśnie za atomy. Atomy rzeczywiście odgrywały czasami w pewnym sensie nieoczekiwaną rolę, ale to jednak było też takie jednak akcydensowe, to nie było coś, o czym pisały gazety w swoich nagłówkach, chociażby dlatego, że nie było gazet, ale to nie było coś, co przejmowało wszystkich. To nie jest coś, czego uczą w szkołach czy nawet na uniwersytetach. Ja dopiero się niedawno dowiedziałem o tej herezji Galileusza. Choćby dlatego, że hipoteza atomów była jednak dosyć wątpliwa i trzeba przyznać, nie oparta na żadnych doświadczalnych elementach. Także to była sprawa filozoficzna bardziej.
To kiedy ona, ta sprawa atomów, tej koncepcji właśnie jakiegoś budulca podstawowego materii, przeszła z filozofii w stronę właśnie nowoczesnej fizyki, bo też trzeba podkreślić, że nowoczesna fizyka to jak tak patrząc na cały czas istnienia gatunku ludzkiego, to jest bardzo młodziutka sprawa. W ogóle nowoczesna nauka, nauka taką, jak ją rozumiemy, to jest nowa rzecz. Więc kiedy ta idea właśnie trafiła już na taki grunt porządnej nauki i kto był tym, który zajął się takim modelem atomu na poważnie po raz pierwszy?
To znaczy, ja bym nie powiedział modelem atomu, bo nie było modelu atomu. Był model materii, czy pojmowanie materii jako składającej się z atomów. To nie jest to samo. Chociażby dlatego, że w tym pojęciu atom był cząstką elementarną, tak byśmy się powiedzieli, i wobec tego jego budowa nikogo nie interesowała, bo on nie miał mieć w zasadzie budowy.
Czyli miał być kulką.
W pewnym sensie, gdyby miał budowę, to nie byłby atomem.
Jasne.
Nie byłby atomem w tamtym pojęciu. Więc słusznie powiedziałeś, że to jest bardzo nowe pojęcie. To jest XIX wiek, w którym zresztą powstało pojęcie naukowca i fizyki. To pojęcie wprowadził William Whewell, który był, no takim, tak się mówi, polimatem angielskim, i on w 1833 roku on wprowadził pojęcie naukowca, scientist, a w 1840 roku dopiero wprowadził pojęcie physicist. Przedtem ci, którzy byli, zajmowali się fizyką, to byli filozofowie naturalni i oni się niekoniecznie musieli zajmować tylko fizyką.
Ale tutaj robiąc taki nawias, trzeba jednak oddać, że taki Newton to był kawał solidnego umysłu i wyprzedzał chyba swoją epokę. W tym sensie, że on był takim naukowcem.
On był na pewno naukowcem, tylko tak się nazywał, potem ich było bardzo mało, ale też on był dziwny w pewnym sensie, bo on się zajmował przez całe życie alchemią na przykład, co jest w jakiś sposób nienaukowy, bym powiedział, no bo alchemia nie jest naukowa i trudno sobie jakoś to wyobrazić, bo on naprawdę miał swoje takie laboratorium, ale to nie było laboratorium chemiczne, tylko alchemiczne. No chciał właśnie to złoto wydobyć, jakieś takie rzeczy. No poza tym zajmował się teologią, to jest inna sprawa, był bardzo zawziętym antytrynitarystą, to znaczy uważał, że Trójca Święta to jest w ogóle obraza rozumu i tak dalej, co oczywiście nie odejmuje mu tego, że był fizykiem, bo są fizycy w dzisiejszych czasach i potem też się zajmują może nie teologią, ale filozofią, ale na pewno nie chcę odbierać Newtonowi tytułu fizyka, bo on był królem fizyków, on był pierwszym chyba takim pełnym fizykiem i był chyba największym w całej historii, no bo on właściwie, no nie wychodził z niczego, ale prawie, on właściwie stworzył fizykę. Dobrze, ale wróćmy właśnie do tych atomów. On też wspominał, Newton, o atomach, ale w jakiś ten sposób jego teoria światła, która składała się z cząstek, w jakimś sensie była atomowa. Bo były cząstki światła, ale nie wiem, czy on w ten sposób to pojmował. W XIX stuleciu nie chodziło w ogóle o struktury atomów, czy tak naprawdę o atomy. Chodziło o zupełnie co innego. Chodzi o to, że w XIX stuleciu powstała termodynamika, czyli nauka, która opisywała zachowanie się gazów, w jaki sposób ciepło przechodzi z jednego gazu do drugiego, jak się gazy mieszają. Było to też związane z chemią, z reakcjami chemicznymi i trzeba było zrozumieć pewne zależności, które się odkrywały. Na przykład chemicy odegrali wielką rolę w tym, że przeprowadzali różne reakcje chemiczne, bo chemicy na ogół się tym zajmują. Ważyli składniki przedtem i potem i odkryli, że te składniki, jak się je waży przedtem i potem, to wyglądało na to, jakby się składały z elementarnych cegiełek. I nawet można było, ważąc pewien kawałek materii, że tak powiem, obliczyć, ile tam było tych elementów. To jest tak zwana liczba Avogadra. W dzisiejszym rozumieniu to jest, ile jest cząsteczek, atomów powiedzmy, w jednym gramie materii. To była hipoteza, ale ona się nie przyjmowała jakoś wśród chemików i nawet był jakiś zjazd, słynny zjazd jakiś chemików już chyba w latach 50. XIX stulecia, kiedy już mówiono o atomach, fizycy mówili o atomach, za chwilę ci wrócimy do termodynamiki, ale to byli chemicy. I tam ktoś wysunął hipotezę, że atomy chemiczne to nie jest to samo, co atomy fizyczne. Co chyba miało znaczyć, że dla chemików to jest tylko jednostka miary. To wcale nie znaczy, że takie cząsteczki istnieją. Co wydaje się na takim myśleniem dosyć takim pokracznym, ale pewnie było związane z tym, że chemicy, którzy wiedzieli o tych okropnych dyskusjach wśród fizyków, bo były właśnie okropne dyskusje, kłótnie nawet, najlepsi przyjaciele sobie rzucali się na siebie, trzeba było ich rozdzielać w sprawie tego, czy atomy istnieją, czy nie. Pewnie chemicy się przestraszyli tych fizyków, którzy potrafią być okrutni, szczególnie w stosunku do chemików, i woleli się nie angażować w to. Mówili, tak, no my widzimy, co widzimy, ale może to nie jest to samo.
Tak, bo to wiadomo, może by jeszcze doszło do pojedynków honorowych i można by głowę położyć.
Tak, no w każdym razie to była, z jednej strony była chemia, w której wyraźnie było widać, że istnieje coś takiego jak liczba Awogadra, ale nie chcieli się na tę hipotezę zgodzić niektórzy fizycy, a może nawet większość fizyków.
No właśnie, mówisz, że były ogromne kłótnie. To jakie były obozy?
Była ta termodynamika. I termodynamika opracowała te gazy i te gazy zachowują się w bardzo specjalny sposób. Było coś, co się nazywa ciągle zresztą równaniem stanu gazu. Można było pisać gaz przez zależność między ciśnieniem, gęstością, czyli właściwie ilością cząstek w jednostce objętości, czyli gęstości cząstek. To była jakaś liczba i ona mogła być interpretowana jako ilość cząstek, ale z jakichś powodów nie chciano jej interpretować. I temperatura, czyli ciśnienie, gęstość, czyli ilość cząstek w jakiejś objętości i temperatura. To było takie prawo gazu doskonałego. Można było opisać teraz, jak taki gaz doskonały się zachowuje, jak się go miesza, jak się go podgrzewa, jak się go ściska jakimś tłokiem, jaką pracę może wykonać i tak dalej. I to świetnie działało. To termodynamika do dzisiaj się wykłada termodynamikę na wydziałach fizyki i termodynamika świetnie opisuje, zresztą w astronomii termodynamika jest bardzo, bardzo ważna do opisu gwiazd i tak dalej. I miała takie pojęcie jak temperatura, ciśnienie, które można było mierzyć, ale niektórzy następcy Galileusza, czyli ci, co chcieli znać prawdę, zaczęli starać się zrozumieć, skąd to się bierze, co to jest temperatura, co to mierzy tak naprawdę. I to takim był właśnie wielki fizyk, jeden z największych w historii, James Clerk Maxwell, Szkot, ten, który, tak powiem, wymyślił fale elektromagnetyczne. Ale on też wymyślił drugą, znaczy nie wymyślił, tylko zaczął zastanawiać, skąd te zależności mogą się brać i doszedł do wniosku, że to są statystyczne zachowania się wielkiej ilości cząstek, atomów. Chociaż on też miał wątpliwości, jak się czyta jego wspaniałe wykłady zresztą, które są do dzisiaj do czytania z przyjemnością i z pożytkiem. On też się czasami waha, żeby powiedzieć, że one naprawdę istnieją, ale to było olbrzymie odkrycie, jedno z chyba największych, że temperatura to jest po prostu, to jest średnia energia przypadająca na jedną cząstkę w zbiorniku gazu.
Czyli to, jak szybko się ruszają, a to jak się szybko ruszają, to jest ciepło, jak są mniej ruchliwe, to jest zimna substancja na przykład. Tak mamy to rozumieć.
No w tym, tak. To jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Jasne. Ale mniej więcej o to chodzi.
Ale tutaj muszę zrobić nawias i opowiedzieć małą anegdotkę, bo pamiętam, jak przeczytałam w książce, przypadkowo nie kupiłam jej absolutnie, ale widziałam taką książkę pewnej bardzo popularnej pani, która pisze książki na każdy możliwy chyba temat i jest osobą szalenie znaną i ona odradzała tam używanie mikrofalówki, ponieważ napisała, czy wy wiecie, że mikrofalówka zmusza atomy w waszym jedzeniu do tego, żeby się poruszały szybciej i przez to jedzenie jest cieplejsze. Czy wy myślicie, że to może być zdrowe i naturalne? W ten sposób ta pani naprawdę odradzała używanie mikrofalówki.
No tak.
Więc wiedza się dociera do wielu osób, tylko w różnym kontekście, można powiedzieć. Różnie jest rozumiana.
Dlatego nie rzuciłem się entuzjastycznie do potwierdzenia tego, co powiedziałeś, bo jeśli chodzi o mikrofalówki, to rzeczywiście mikrofalówki to robią, tak, i bardzo, bardzo skutecznie właśnie podgrzewają. To, co było ważne tym, że to było pierwsze podejście statystyczne i użycie w fizyce prawdopodobieństwa. Jak się bada statystyczne właściwości pewnego układu, no to właśnie używa się pojęcia prawdopodobieństwa. No i potem to przejął, w pewnym sensie, czy rozwinął Boltzmann. Więc był opis gazu, były dwa opisy gazu. Jeden był termodynamiczny, w którym były te wielkości, no, ciśnienie, temperatura, ciepło właściwe. Była jeszcze jedna wielkość, o której za chwilę, bardzo, bardzo ważna. I była fizyka statystyczna, która odtwarzała te same prawa, a jeszcze mówiła, skąd one się biorą i też przewidywała nowe, których z czystej, tak powiem, termodynamiki nie można było odkryć. No i ukoronował to Amerykanin Gibbs, który stworzył taką nowoczesną fizykę statystyczną. Taką anegdotkę, równolegle to zrobił troszkę posunął do przodu niejaki Albert Einstein, młody fizyk, który nie znał prac Gibbsa i jak przeczytał pracę Gibbsa, powiedział, niepotrzebnie się męczyłem, przecież on to zrobił już dużo lepiej, ale Einstein odegrał olbrzymią rolę w potwierdzeniu istnienia atomów. Więc istniały te dwa podejścia i nie trzeba myśleć, że ci, którzy byli przeciwko atomom, nie mieli swojego jakiegoś wytłumaczenia. To byli tak zwani energetycy chyba, czy oni uważali, że jest substancja nazywana energią. Nawet do XIX wieku właśnie były jeszcze nieporozumienia do tego, czym jest energia. Znaczy energia mechaniczna, taka kinetyczna, ruchu ciał, które się mierzy, ogląda i tak dalej, to już było wiadomo, to już Descartes jeszcze, Kartezjusz jeszcze mylił pęd z energią, ale to już było wiadome. Ale jeśli chodzi o energię gazów, energię ciągłych takich ciał, to były pewne nieporozumienia. I potem właśnie byli ci energetycy, którzy uważali, że jest substancja zwana energią. Potrzebna była substancja i to ta substancja przechodziła z ciała do ciała i tak dalej. Uważali, że atomy to jest najwyżej pomocna hipoteza. To jest sposób opisu. To jest taki matematyczny opis, ale nie ma żadnych prawdziwych atomów. Chociażby dlatego, to był powód filozoficzny, że nigdy takich atomów nie będziemy mogli zobaczyć czy zmierzyć ich właściwości bezpośrednio. Więc nawet gdyby istniały, to i tak
czyli jest. Nie możemy ich wprowadzać do nauki, bo są nieweryfikowalne, tak? Taka była ich koncepcja.
No właśnie tak, to był początek pozytywizmu. Takie skrajne odrzucenie wszelkiego, czego nie można bezpośrednio zmierzyć i to bezpośrednio jest tutaj błędem, a poza tym jest też ten taki pesymizm poznawczy, bo jak mówiłeś na początku, my teraz możemy fotografować atomy, a oni mówili mi nigdy, dlatego że słusznie, no ta skala atomowa jest tak mała z punktu widzenia naszej codziennej i tego, co było dostępne w tych doświadczeniach, że to było w pewnym sensie rozsądne, wydawałoby się. Ale nie było zupełnie rozsądne. Ale najważniejsze jednak w tym było coś, nie powiem rewolucyjnego, ale bardzo podstawowego. Otóż było tak zwane drugie prawo termodynamiki. Okazało się, że istnieje pewna wielkość zwana entropią, którą wprowadził jeden z twórców termodynamiki, Clausius. Pewna wielkość, która, jeżeli się ją obliczy czy wyznaczy dla jakiegoś izolowanego układu, to ona nigdy nie maleje. Albo jest stała, albo rośnie.
No to musimy wyjaśnić, czym jest ta entropia, bo ona się kojarzy z chaosem albo bałaganem.
Właśnie o to chodzi. Ale wtedy się nie kojarzyła. To była pewna wielkość, którą można było wyrazić przez temperaturę. Była to pewna funkcja układu, tak to się mówi. Jak się znało własności układu, można było znać jego entropię, można było mierzyć i ona na ogół rosła, no bo izolowanych układów tak naprawdę nie ma, więc ale można było przeprowadzać tak zwane adiabatyczne procesy, w których ona była stała. Tylko pytanie było, dlaczego? Skąd to się bierze? I właśnie fizyka statystyczna tłumaczyła to tym, że jak jest bardzo wiele cząstek, to one się zachowują w bardzo specjalny sposób. Na przykład, jeżeli weźmiesz dwa zbiorniki, jeden był pełen gazu, drugi będzie pusty i zrobisz dziurkę między nimi, to ten gaz w końcu przejdzie z jednego zbiornika do drugiego, wypełni równomiernie, zwiększy się dezorganizacja, bo najpierw była bardzo ścisła organizacja, cały gaz w jednym części, w drugiej części nie było zupełnie gazu, więc takie zupełnie rozdzielone. Po pewnym czasie wszystko się zrobi, nie bałagan, ale w pewnym sensie ten ruszające się atomy będą wszędzie. Więc w tym sensie...
Już się nie cofną, już nie będzie tak, że będzie jeden pojemnik pusty, a drugi będzie wypełniony gazem.
Dokładnie i oczywiście się nie cofną. No jak, kto widział, żeby gaz nagle znajdował się w jednym kącie zbiornika?
To tak jak w pokoju, raz nabałaganiony sam się nie naprawi.
Dokładnie tak, więc jeszcze właśnie o to chodzi. Jeszcze jak masz na swoim stole jakiś bałagan czy w szafie, to jeszcze właśnie musisz to zrobić, bo nie możesz poczekać, żeby to się zrobiło. Otóż jeżeli istnieją atomy, mówili przeciwnicy, to one, to są cząstki materialne, one się poruszają zgodnie z mechaniką newtonowską. No bo nie ma powodu, żeby były jakieś inne prawa fizyki ich dotyczyły. Zresztą atomowcy tego nie twierdzili. Twierdzili, że oni są w ramach tej samej fizyki, co cała reszta fizyki. Jak obliczali te statystyczne właściwości, to używali właśnie praw Newtona poruszania się tych cząstek. Jak trzeba było wiedzieć, jak energia, średnia energia, to była energia tej cząstki, czyli energia kinetyczna obliczana jedna druga mv do kwadratu. Tak jak nie było tu żadnej nowej fizyki podstawowej. Ale zauważali krytycy, równania mechaniki, które opisują te atomy, są symetryczne w czasie. To znaczy nie ma wyróżnionego czasu w tych równaniach. Można odwrócić czas w tych równaniach i to są te same równania i te same rozwiązania. Nie ma powodu, żeby była strzałka czasu. Skąd ona się bierze? I to jest pytanie. Skąd ona się bierze? Masz atomy, które się poruszają w sposób, który nie odróżnia kierunku czasu, a jak się wsadzi je na kupę bardzo dużo, to one odróżniają. Co się dzieje?
O nie. To nie odwracamy takich porządków.
No, ja zadałem teraz pytanie dla...
Takiej entropii nie wprowadzimy w tym podcaście.
Nie, dobrze. Więc odpowiedź wydaje się prosta, chociaż ona... Znaczy jest prosta, ale bardzo długo to sprawiało olbrzymią trudność i to się nie zdarza, dlatego że jest niesłychanie mało prawdopodobne. Prawdopodobieństwo tego, żeby ten gaz się cofnął, nie jest dokładnie równe zero, ale jest tak małe, że jest praktycznie równe zero. To jest taka nieścisła odpowiedź na to. Chodzi o to, że jeżeli rozpatrujesz ruch tych cząstek, wszystkich tych cząstek. Patrzysz, zapominasz o fizyce statystycznej i patrzysz, jakie będą te ruchy. W pewnej chwili początkowej znasz pozycję, czyli miejsca, w którym są te każda cząstka i jej prędkość i zgodnie z mechaniką Newtona możesz przewidzieć ich ruch. Prawda? To jest ten demon Laplace'a, deterministyczność i tak dalej, możesz to przewidzieć.
Tak, że wszystko można obliczyć w przyszłości, taka koncepcja.
Tak, tylko że tych warunków początkowych i jego prędkość, to są tak zwane warunki początkowe. Tych warunków początkowych jest praktycznie nieskończona, no nie nieskończona, ale prawie nieskończona ilość, bo tyle, tak dużo jest tych cząstek, więc te wszystkie cząstki można umieścić w różnych miejscach, w różnych kierunkach i tak dalej. To są niesłychanie olbrzymie liczby, że tak powiem ściśle. I teraz jak obliczysz prawdopodobieństwo warunków początkowych, które dadzą ci ruch taki, że one wrócą z powrotem wszystkie do tej samej połówki zbiornika, to prawdopodobieństwo tego, ilość tych warunków początkowych jest tak malutka w porównaniu z tą całą resztą, że możesz to zaniedbać. To znaczy, że jeżeli w tej twojej szafie jest bałagan i nie chce ci się sprzątać, to poczekaj 10 do, nie wiem, 150 lat i to się może się ułoży. To było bardzo ważne, dlatego że to był główny argument przeciwko i prawdziwemu istnieniu atomów. Sprzeczność między fizyką Newtona a tą nową fizyką statystyczną.
Dużo wątków, niełatwych dla naszych, myślę, słuchaczy i słuchaczek, którzy nie są dokładnie obeznani z fizyką. To teraz sprowadźmy to, proszę, do takiego momentu kluczowego, czyli co się takiego dzieje i kto to robi, że ostatecznie stwierdzają fizycy, i rozumiem, chemicy się z nimi w końcu też godzą, tak, atomy istnieją. Kto to robi i w jaki sposób udowadnia to światu?
Więc to były trzy osoby w zasadzie. Albert Einstein, Marian Smoluchowski, który lubił się podpisywać jako Marian Ritter von Smoluchowski, ale był Polakiem, oczywiście. Oraz Jean Perrin. No i tak powiem niechcący Braun, którego imienia w tej chwili nie pamiętam, który zaobserwował pod mikroskopem ruchy Brauna. Otóż zauważył pod mikroskopem takie cząstki, takie zawiesiny, które poruszały się w sposób bardzo dziwny. Tak dziwny, że nawet w pierwszej chwili myślał, czy ci, co widzieli, to przynajmniej myśleli, że to chodzi o jakieś żywe stworzenie. Co to są te ruchy Brauna? Wyjaśnili niezależnie, na dwa różne sposoby. Einstein i Smoluchowski, którzy korespondowali ze sobą i się przyjaźnili, i po przedwczesnej śmierci Smoluchowskiego Einstein napisał bardzo, bardzo wzruszające i pełne szacunku dla zmarłego wspomnienie. Otóż oni niezależni w różny sposób, ale na podstawie tej samej hipotezy i z tymi samymi wynikami opisywali to jako skutek bombardowania, że tak powiem, tych cząstek przez atomy. No bo one są w jakimś tam płynie, są zawieszone, a ten płyn składa się z atomów, no, które się ruszają, są jakieś, które się ruszają i one bombardują to w sposób zupełnie przypadkowy. Wskutek tego właśnie poruszają się tymi ruchami Brauna. To była teoria. Jak to w fizyce, trzeba było to teraz zbadać, wykonać doświadczenia. I tego dokonał Jean Perrin, francuski fizyk, bardzo wybitny, który na początku XX stulecia ogłosił wyniki, bo on przeprowadził mnóstwo tych w różnych warunkach i tak dalej, który udowodnił, że ten opis, on wziął chyba opis Einsteina, jak dobrze pamiętam, bo mu bardziej odpowiadał praktycznie. Obydwa są równoważne, Smoluchowskiego i Einsteina. I pokazał nie tylko, że ruchy Brauna są wynikiem właśnie tych kolizji z atomami, ale jeszcze wyznaczył z tych doświadczeń liczby Avogadra.
Bingo.
Nie było żadnej chemii tutaj, po prostu z tego. Więc tutaj w ogóle to przekonało praktycznie wszystkich. Największy wróg hipotezy atomowej, Oswald, laureat Nagrody Nobla z chemii, no, przyznał, że to go przekonało. On był rzeczywiście zaciekłym przeciwnikiem, tyle zaciekłym, że się strasznie kłócił ze swoim bliskim przyjacielem Boltzmannem na ten sposób straszny i tutaj to go przekonało.
No, naukowcy potrafią być zapiekli, tego tak. Się od ciebie dowiedziałam.
Jestem łagodnym człowiekiem, przepraszam, nie będę zwracał uwagi na te zaczepki. Nie taki jak Oswald. Ja z żadnymi moimi przyjaciółmi się nie darłem o jakieś... O nic takiego naprawdę.
A powiedz proszę, a propos tych wyobrażeń o atomach, bo od tego zaczęliśmy. Teraz pewnie gdybyśmy zapytali wiele osób, jak wyobrażają sobie atomy, to by opowiedzieli przede wszystkim o tym najpopularniejszym przedstawieniu, czyli jest w środku kulka i dookoła niej, jak mniej więcej w Układzie Słonecznym, na orbitach lecą sobie elektrony. Ale to jest zwykle rysowane bardzo ciasno i też w formie kuleczek. A czy da się opisać naszym ludzkim językiem, jak tak naprawdę wygląda atom? Bo ja o tym czytałam, że to w zasadzie jest pustka, taki atom.
Tak, to oczywiście to jest pustka, no bo tego się nie da narysować w skali. Ja mam tutaj pewną wątpliwość, czy jeżeli zapytać człowieka tak na ulicy, by tak sobie wyobrażała, to może, rzeczywiście, może.
Te orbity rzeczywiste są dużo odleglejsze od jądra, niż my to sobie rysujemy. Ja kiedyś spotkałam się z takim porównaniem, że można by to sobie wyobrażać tak, że jądro jest na środku stadionu piłkarskiego, a elektrony latają gdzieś po trybunach.
Oj, chyba dalej.
Jeszcze dalej, na przedmieściach.
Nie, bo trzeba powiedzieć, że niektóre atomy są bardzo duże, więc to może atom wodoru, bo te atomy mają różne poziomy. Ale to rzeczywiście przemawia do wyobraźni, że jak widzimy coś takiego, co jest twardego, tak jak tutaj właśnie to, co mam...
Jak tak uderzasz w stół.
Rozchodzą się, może słuchać przez ten mikrofon te fale dźwiękowe, które przechodzą z gęstego stołu do rzadszego powietrza i tak dalej. Ale że nawet jak tak się wgłębić tak, do struktury atomowej twardego biurka, to rzeczywiście to jest w pewnym sensie puste. To jest ciekawe, ale podstawowe to jest to, że to wcale tak nie wygląda. To nie ma żadnych kuleczek. Bo atom się opisuje. To jest taki pierwszy atom Bora, zanim powstała mechanika kwantowa. A mechanika kwantowa powiedziała, że to w ogóle wcale tak nie wygląda. To nie ma żadnych kuleczek. Atom nie jest żadną kuleczką, chociaż z pewnego punktu widzenia jest kuleczką. Tu się zaczyna właśnie myślenie mechaniki kwantowej.
No i tak się z wami rozmawia właśnie.
Jeżeli jest kuleczką, to ten atom jest praktycznie nieskończony. Dlatego, że jeżeli jest kuleczką, to mówimy, on jest dokładnie w tym miejscu. No ale on nie może być dokładnie w tym miejscu, bo wtedy miałby olbrzymią prędkość, która by go z tego wyrzuciła. I w ogóle wielkość atomu, o której wspomniałeś, to jest o wiele ciekawsze, jest związane właśnie z zasadą Heisenberga.
Czyli tu już jesteśmy na powierzchni mechaniki kwantowej.
Heisenberg wymyślił, odkrył swoją mechanikę macierzową, żeby opisać właśnie zachowanie elektronów w atomie. I Heisenberg zaczął od tego, że te stany elektronów są rozmyte, nie, że on już wiedział. I to jest właśnie rozmyte na tyle, żeby mogły te elektrony być w atomie. Te wszystkie rozmiary są właśnie związane z tym, że nie można jednocześnie wyznaczyć, ponieważ nie można wyznaczyć, ono nie istnieje jednocześnie, dokładne wyznaczenie położenia i dokładne wyznaczenie pędu, ale powiedzmy prędkości, żeby było łatwiej. Więc jeżeli byś chciała zlokalizować, powiedzieć dokładnie, gdzie jest ta kuleczka, to ona tam by nie mogła być, bo miałaby nieskończoną prędkość. To jest dopiero ciekawe, bo tam, że to jest puste, no to i tak się to trudno wyobrazić, ale można jakoś.
Powiedz mi proszę na koniec dwie rzeczy. Jedna, czy ta historia o atomach, które teraz jesteśmy w stanie im zrobić zdjęcie, w porównaniu z całą tą historią kilkusetletniego powracania do tej koncepcji, że jest jakiś taki budulec, że, a później te wątpliwości już XIX-wieczne, takie twarde, nie, nigdy nie będziemy w stanie ich zobaczyć. No teraz je widzimy, obserwujemy je, byliśmy w stanie się dowiedzieć, co jest w ich wnętrzach, dowiedzieć się, że to nie one są tym budulcem, tylko jeszcze są tam inne cząstki elementarne. No to jest jakaś opowieść o ogromnym postępie, wbrew temu, co sądziliśmy kiedyś my jako ludzkość. No i teraz pytanie, czy to znaczy, że w nauce wszystko jest możliwe, że nasze obecne ograniczenia, nasze przekonania, że pewnych rzeczy nie da się zrobić, bo właśnie na przykład są technologiczne takie ograniczenia, których nigdy nie pokonamy, że może to jest mylne, że może my naprawdę jesteśmy w stanie dokonać wszystkiego?
Tak, to jest pytanie, na które... Nie jest tak trudno odpowiedzieć, bo pewne ograniczenia są bardzo proste. One nie są jakieś tam nigdy się nie da, bo to jest za małe albo coś tak dalej. Są oparte na obliczeniu tego, jaka jest potrzebna energia do tego. No jeżeli to jest energia no na przykład coraz większa niż cała energia Układu Słonecznego, to dobrze, no ja też czytałem takie te science fiction, w którym i tak dalej, ale jeżeli mówimy o perspektywie kilkuset lat, wydawałoby się, to pewne rzeczy są z powodów ilości energii, które jest potrzebne, są na pewno niemożliwe. Z drugiej strony wcale nie znaczy to, że te nowe odkrycia, które nas czekają, mam nadzieję, będą dotyczyły właśnie wielkich energii. Może w ogóle chodzi o zupełnie co innego. I ponieważ tego nie można przewidzieć, to ja nie mam na to odpowiedzi. Ja bym był ostrożny z takimi wszystkimi przewidywaniami. Wystarczy spojrzeć na przewidywania rozwoju cywilizacji na Ziemi, prawda? Kiedy można przeczytać artykuły bardzo naukowe, ludzi ciągle funkcjonujących i będącymi doradcami rządów, bardzo starzy to są ci ludzie, starsi jeszcze ode mnie, którzy przewidywają, jest takie przewidywanie, że na początku lat 80. będzie powszechny głód na Ziemi i ludzkość wymarznie. Były przewidywania o wiecznej zimie. To oczywiście może być to mniej wspólnego z przewidywaniami nauki w dużej skali. Słońce na pewno jutro nie wybuchnie, ani nie mówiąc o tym, że na pewno, że tak powiem, stanie o wschodzie, kiedy jest jego pora. Ale może się okazać, że to są pewne pojęcia, no, których nie znamy jeszcze, dlatego że pamiętaj, że nowe odkrycia nie tylko odpowiadają na pewne pytania, ale właśnie dlatego, że są odkryciami, stawiają nowe pytania. Na tym to polega i w tej chwili, jak myślimy o postępie nauki, to myślimy o cząstkach elementarnych, ale może nie tędy droga. Nie mam pojęcia, gdybym wiedział, to bym się tym zajmował. Nie mam pojęcia, bo wydaje mi się, że to, co się teraz na przykład stara zrobić, i tutaj się mogę narazić kilku kolegom, ale te kwantowanie grawitacji i jakieś takie rzeczy, to jest po prostu strata czasu. Znaczy, może nie strata czasu, bo to na pewno się odkrywa jakieś ciekawe rzeczy, ale nie tędy droga. A którędy droga, ja nie wiem. Ja już jestem na emeryturze w końcu. Ale znaczy, w twoim pytaniu była implicyte, a właściwie już prawie eksplicyte takie założenie, że nie należy nigdy mówić nigdy. Więc moja odpowiedź jest taka, no, w pewnych sprawach można powiedzieć nigdy. No bo...
Nie było takiego założenia. To było zauważenie, że taka optymistyczna myśl w tej historii o atomach jest, ale ja nie wiem, czy należy ją ekstrapolować na inne okoliczności, dlatego ciebie pytam właśnie, co o tym myślisz?
Nie wiem, ja uważam, że należy starać się zrozumieć, nawet jeżeli to się wydaje beznadziejne, bo nawet jeżeli ty nie zrozumiesz, ja nie mówię do ciebie tylko ogólnie, tylko nie zrozumiesz, to ta twoja próba zrozumienia przyda się komuś innemu do zrozumienia później, ale pytanie filozoficzne, czy w ogóle proces poznawczy jest nieskończony, to jest pytanie filozoficzne. Ja nie wiem na nie odpowiedzi. A nawet gdybym miał, to nie byłoby ciekawe, bo nie wynikałaby z jakichś głębokich przemyśleń. To byłoby raczej jak rozmowa przy kawie, której mi zresztą bardzo, bardzo brakuje z tobą i przede wszystkim, ale z innymi też. I na ten temat można mieć różne zdania. Jest też możliwe, że to już jest, na przykład jest koniec zrozumienia świata cząstek elementarnych. No, że z jakiegoś powodu nie da się dalej. No, nie ma żadnej gwarancji. W ogóle to, że fizyka może opisywać świat przy pomocy matematyki, to już jest cud. Może to tylko taki cud, który się kiedyś skończy. Pamiętaj, że ta prawdziwa fizyka trwa od 200-300 lat, a ta prawdziwa, taka, która galopuje, to dopiero od 100 lat.
O tym kryzysie w fizyce cząstek elementarnych trzeba będzie zrobić jeszcze w Radiu Naukowym, także już teraz zapowiadam wam, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, że taki temat się na pewno pojawi, a tymczasem bardzo dziękuję. Profesor Jean-Pierre Lasota, Warszawa, Paryż, a teraz prosto z Oksfordu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Karolino, dziękuję pani redaktor.
No i mam nadzieję do zobaczenia na tej kawie już niedługo, niech ta pandemia sobie pójdzie. Na razie, wszystkiego dobrego.
Radio Naukowe.
Przygotowanie każdego odcinka to wiele godzin pracy. Jeśli spodobał wam się ten podcast i chcielibyście, aby się rozwijał, żeby odcinków było jeszcze więcej, żeby były jeszcze ciekawsze, możecie mnie wesprzeć w serwisie Patronite, patronite.pl/radionaukowe. Od progu 10 zł zapraszam do grupy na Facebooku, gdzie prywatnie i swobodnie rozmawiamy o odcinkach i planach na kolejne programy. Polecam i z góry dziękuję.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!